12 września, plac Mickiewicza w Poznaniu. Manifestacja pod hasłem Uchodźcy mile widziani, zorganizowana przez Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza.
Bo mi się przypomniała taka myśl, wszędzie są ludzie, których nie wzrusza los niewinnych, dlatego tylko, że człowiek lub ludzie są inni. O ile dobrze pamiętam, to Mieczysław Jastrząb to napisał i to jest takie wystarczające do tego, żeby się tu pojawić. Jeszcze jest tak, ja tutaj zawsze przychodziłam, jak nie było wolno w stanie wojennym. Przedtem i potem mogę tu być sama i mogę tu być z ludźmi. Tutaj po prostu trzeba zawsze być, kiedy się coś ważnego dzieje.
Spotkanie prowadzi Marcin Kęszycki z Teatru Ósmego Dnia.
Spotykamy się dziś, aby wyrazić naszą solidarność z uchodźcami i pokazać, że chcemy, jesteśmy gotowi im pomagać. Jest nam wstyd za wypowiedzi wielu polskich polityków, dziennikarzy i liczne głosy w mediach społecznościowych protestujące przeciw solidarnemu rozwiązaniu problemu uchodźców w gronie europejskich państw. Uważamy, że naszym moralnym obowiązkiem jest pomóc ludziom uciekającym przed wojną i prześladowaniami, bez względu na ich rasę, narodowość czy wyznanie. Polacy na przestrzeni dziejów.
Jesteśmy etnologami, pomagamy też dzieciakom z innego wprawdzie obszaru, ale jednak uchodźcom, więc solidaryzujemy się z nimi i jak tylko będzie taka potrzeba, to im pomożemy.
Ja dzisiaj jechałem do pracy i taksówkarz zapytał mnie właśnie o uchodźców i zanim zdążyłem odpowiedzieć, powiedział, że on jest przeciw ich przyjazdowi tutaj, że jego żona nie ma pracy, że moim zdaniem jest tak, no i mówił smutne rzeczy, które są związane z jego życiem i moim zdaniem problem polega na tym, że ja rozumiem tych ludzi, którzy tak mówią, ponieważ wiele osób w Polsce jest w trudnej sytuacji. Te lęki wynikają z trudnej sytuacji, z braku opieki, bezpieczeństwa socjalnego. Politykom na tym w ogóle nie zależy. Są obojętni kompletnie, manipulują, kombinują, a nie opiekują się tym społeczeństwem. I to społeczeństwo czuje się niezaopiekowane, może liczy tylko i wyłącznie na siebie. W związku z tym w wielu warstwach pojawiają się duże lęki co do tego, jak sobie poradzimy. W tym kontekście obcy jawią się jako pewnego rodzaju zagrożenie. Ja uważam, że politycy w ogóle w naszym imieniu nie pracują nad tym, żeby rozwiewać te lęki, żeby pomagać ludziom zrozumieć, że wcale nie jest tak źle. W mojej rodzinie wychowywało nas się 6 dzieci. Moja mama zawsze mówiła, kiedy przychodziły inne dzieci, że będzie i jedzenie, i opieka dla następnych i było tak zawsze. Polacy są wspaniałymi ludźmi, tylko to państwo nie zrobiło niczego, żeby dać im poczucie bezpieczeństwa, a w związku z tym takie sytuacje budzą u nich lęk. Ja to doskonale rozumiem.
W Polsce też brak było w ogóle jakiejkolwiek edukacji na ten temat, że Europa się rozwija, że Europa już nie wygląda tak, jak wyglądała 50 lat temu. Jednak mimo wszystko większość Polaków nie zna realiów życia w Europie Zachodniej. Nie wie, że tam w miastach istnieje multikulturowość. Obok siebie żyją, przyjaźnią się, do szkoły chodzą razem i muzułmanie, i chrześcijanie, i jakiejkolwiek innej maści ludzie. I jest to zupełnie normalnie przyjęte. Nam wydaje się, że politykom nie zależy na tym, żeby edukować. Media są bardzo pod tym względem ograniczone, a jednak większość Polaków regularnie słucha mediów, więc czerpie wiedzę z takich popularnych mediów, które nic właściwie w tym aspekcie nie działają. Nic nie wiedzą. Trzeba też brać pod uwagę fakt, że my jednak jesteśmy społeczeństwem dość homogenicznym i każdy obcy dla nas jawi się trochę w cudzysłowie jak monstrum. Monstrum, kiedy lepiej się go poznaje, okazuje się zwykłym człowiekiem, ale niestety kto miał nas edukować? Niewielka garstka humanistów, większość wyemigrowała za chlebem. Tu nie ma kto edukować. To powinno leżeć w gestii zaangażowanych mediów, a ich jest bardzo mało.
Jestem Maciej Pastwa, jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Lepszy Świat. W zeszłym roku dzięki Państwa dobroci zebraliśmy 20 ton darów. Ja byłem w 26 państwach afrykańskich, przejechałem 50 tysięcy kilometrów i spędziłem ponad rok w Afryce, gdzie każdy z tych państw jest muzułmańskie. I jak widać, stoję i mam się całkiem dobrze. Strach nie ma w tych ludziach żadnego uzasadnienia, absolutnie żadnego. Dlatego siła jest w nas. Kolejne zdjęcie. Państwo się boicie tych ludzi?
ta dziewczynka wygląda jak terrorystka? Come on, obudźcie się! Otwórzcie swoje umysły! Otwórzcie swoje serca! Bo oni powinni być wśród nas, ponieważ uciekają przed zbrodnią, przed zabijaniem!
Jeżeli Polski nie stać na to, żeby ich przyjąć, okej. Tu są kluczyki od mojego domu, ja się z niego wyprowadzę i może zamieszkać tam rodzina muzułmańska z dziećmi. Ja jestem sam w mieszkaniu 56 metrów kwadratowych. Ja sobie sam dam radę bez problemu.
Ludzie, którzy, że tak powiem, są za tym, by przyjmować i pomagać tym uchodźcom, najczęściej milczą. I mam taką nadzieję, że dzisiaj to jest ta część milcząca, która jest jednak mimo wszystko większością tego społeczeństwa, że wcale, że tak powiem, nie jest tak źle z nami, że gotowi jesteśmy pomagać i wspierać tych biednych ludzi, którzy rzeczywiście tej pomocy potrzebują. Przychodzimy z różnych stron, a to, co jest wspólne, to są te wszystkie wartości, które mam nadzieję, że wciągle są, że tak powiem, w nas głęboko zakorzenione, żywe i o które będziemy się, że tak powiem, wciąż dopominać. To znaczy się, godność człowieka jest tą wartością, która nas mobilizowała do czynu. Dzisiaj, że tak powiem, o tę godność upominamy się wobec ludzi z Syrii czy z Afryki Północnej. Tą wartością jest oczywiście otwartość, tolerancja, ale też mam nadzieję, że nie boimy się też tego innego. Zresztą nasi przodkowie dali temu wyraz. W historii Wielkopolski jest znane chociażby przyjęcie z niemieckich kolonistów, którzy tutaj się osiedlili, którzy zakorzenili się, a nawet stali się poznańczykami z krwi i kości. Jest, myślę, że w naszej kulturze coś wartościowego i tak interesującego, że te lęki, które w nas, że tak powiem, niektórzy chcą wywołać, są zupełnie nie na miejscu. Historia nasza dowodzi temu, że nasza kultura jest, że tak powiem, interesująca, że to my możemy zarazić tymi wartościami innych, a nie oni nas.
Przemysław Czapliński z Instytutu Filologii Polskiej.
Ten, kto mówi, że muzułmanie zagrażają chrześcijaństwu, ma bardzo niskie mniemanie o polskim katolicyzmie, o polskim chrześcijaństwie. Sądzi on bowiem, że społeczeństwo, które w 70-80% to zadeklarowani katolicy, przegra wojnę religijną z 10 tysiącami muzułmanów. To nonsens. To by znaczyło, że ten katolicyzm w Polsce jest jakiś niesłychanie słaby.
Przyszliśmy dlatego, że chcemy, żeby również z Poznania szły świat dobre obrazki, wesołe, zapraszające ludzi, którzy są w potrzebie. I myślę, że no to jest całkowicie naturalny odruch, jaki każdy z nas powinien mieć.
Uważam, że niesienie pomocy potrzebującym jest naszym obowiązkiem jako ludzi. Tym bardziej, że żyjemy w Polsce, gdzie właściwie w porównaniu z tymi warunkami, w jakich przyszło żyć uchodźcom wojennym, no żyje nam się jak w raju. A poza tym to nasz kraj jednak ponosi część odpowiedzialności za sytuację, z jaką mamy do czynienia na Bliskim Wschodzie, chociażby przez to, że Wojsko Polskie brało udział w inwazjach na Irak, na Afganistan. To właściwie od tego się zaczęło. To znaczy, jeżeli chodzi o przestępczość, tak, bo to mówimy o różnych zagrożeniach, głównie terroryzmem, no to na pewno osoby, które mają uzyskać status uchodźcy, przechodzą przez tak drobiazgową procedurę w kraju, w którym mają uzyskać azyl, czy potem status uchodźcy, że no jednak ufam w to, że nasze służby będą w stanie wyłowić, jeżeli by się tam nawet znalazły jakieś takie osoby, że będą w stanie je wyłowić i wyeliminować. Natomiast no, przede wszystkim przybywają do nas osoby, które uciekają właśnie przed zbrodnią, przed terroryzmem, przed wojną. Mówimy o takiej liczbie uchodźców, która w 30-paromilionowym kraju może stanowić nawet niecałe 0,5 promila. Tak, to nie jest liczba, która może w jakiś sposób nas zdominować, która może osoby chodzące do kościoła zniechęcić do chodzenia do kościoła czy do wyznawania religii, którą chcą wyznawać. Także uważam, że tego typu obawy są powodowane niewiedzą i strachem przed obcością, przed innymi. No i raczej powinniśmy starać się rozmawiać z ludźmi, którzy takie lęki wyrażają. Uważam, że człowieka, który się boi, nie można ignorować. Tak? Do tych lęków, które powstają, należy się jakoś odnieść. Natomiast najlepszym sposobem na to, żeby je rozbroić, rozładować, jest to, żeby umożliwić bezpośredni kontakt z tymi osobami, które tu przybywają, bo dopóki uchodźca jest jakimś abstrakcyjnym, mglistym bytem, no to te lęki mają pożywkę w stereotypach, w różnych wyobrażeniach, odczłowieczonych bardzo często i no, tak długo nie da się z tym walczyć.
Ten człowiek nie jest nielegalny! dopóki uchodźca jest liczbą i media walą nam tytuły 90 tysięcy Arabów zaleje Polskę, 160 tysięcy uchodźców przybywa do Polski, to dopóki ci ludzie pozostaną liczbą, dopóty ten strach w społeczeństwie będzie narastał. Media podają konkretne liczby, natomiast nie mówi się o ludziach. I bardzo ważne jest rzeczywiście, żeby zacząć mówić o ludziach potrzebujących pomocy, żeby porównywać te sytuacje do naszej sytuacji sprzed iluś tam lat. My jako Europejczycy jesteśmy najczęściej uchodźcami czy potomkami uchodźców. Tak? Tak się kształtowała historia Europy, tak się kształtowała też historia Poznania. Dzisiaj bodajże mieliśmy okazję przeczytać artykuł nawiązujący do historii XVI-wiecznego Poznania, kiedy okazało się, że w Poznaniu byli Hiszpanie, Grecy, Arabowie, Turcy, Litwini, Łotysze, Niemcy, Żydzi. I wszyscy ci ludzie żyli ze sobą w jakiejś symbiozie, tak? Tutaj to miasto kwitło, tutaj była wymiana handlowa, kulturalna w związku z tym i nikt nikomu nie przeszkadzał. Nie było żadnego problemu takiego, który związany byłby z jakimś, nie wiem, wykluczeniem. Być może jakieś incydentalne przypadki miały miejsce, ale one zawsze mają miejsce, bo to jest tak, jak czytamy właśnie na portalach społecznościowych wątpliwości, często ludzi, z którymi się znamy zupełnie dobrze i okazuje się, że ci ludzie mają wątpliwości, no co to będzie, jak oni tutaj do nas przyjadą, jednak mówi się, że oni są radykalni, że oni nie tolerują innej religii, że oni napadają, że grożą i tak dalej. Tego typu informacje również pojawiają się w Wielkiej Brytanii i dotyczą Polaków. Polacy w Wielkiej Brytanii nie tylko pracują, nie tylko świetnie zarabiają, nie tylko cieszą się z tego, że wyemigrowali i tam znaleźli swoje miejsce na ziemi. No nie tylko tam zawierają nowe przyjaźnie, ale również tam kradną, zaczepiają, napadają, zachowują się w sposób taki, który budzi wiele wątpliwości. I czy to świadczy o tym, że Brytyjczycy, mówiąc o Polakach, kierują się wyłącznie tymi cechami negatywnymi, bądź w ogóle przytaczają te przykłady, które są negatywne? Nie mówi się o Polakach w Wielkiej Brytanii naprawdę często bardzo, bardzo dobrze, że są niezwykle pracowici, niezwykle zaangażowani, niezwykle otwarci, inteligentni, że zakładają swoje biznesy, że się asymilują i że to wszystko się Brytyjczykom bardzo podoba. I to jest trochę tak, jak swego czasu napisał bodajże Claudio Magri, że dopóki ludzie z jednej i drugiej strony rzeki będą na siebie wrogo spoglądać, dopóty nie będzie nimi porozumienia, ale w momencie, kiedy zaczną chodzić po moście, mijać się, uśmiechać się do siebie, rozmawiać ze sobą, wtedy okaże się, że nie są sobie obcy, że mają o czym rozmawiać i mogą wspólnie uczestniczyć w kulturze, zmieniać przestrzeń, w jakiej mieszkają, cokolwiek.
Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
Dziękuję za to, że możemy pokazać Poznań, który jest daleki od ksenofobii, Poznań przyjazny uchodźcom, jest czerwcem nowoczesnej Europy. Europy, która nie broni się przed uchodźcami, Europy, która po chrześcijańsku przyjmuje innego człowieka, nie pytając go o wyznanie, o poglądy. Tak jak kiedyś nas przyjmowano w całej Europie i na całym świecie, tak dzisiaj my możemy spłacić swój dług wdzięczności do tych wszystkich, którzy przyjmowali nas, gdy w naszym kraju była wojna, gdy w naszym kraju nie było wolności, gdy w naszym kraju nie było demokracji. I w tym zakresie starczy miejsca, chleba dla wszystkich. Uchodźcy, serdecznie witamy i dziękuję wszystkim.
No ja przyszedłem tutaj dlatego, że jestem, porusza mnie historia uchodźców, kobiet i dzieci tonących, bitych na granicach. Chciałbym, żeby Poznań był miastem otwartym, wielokulturowym i nie chcę znajdować tylko okruchów i szczątków tej wielokulturowości, tylko chcę, żeby ta wielokulturowość rzeczywiście zaistniała, odżyła, bo my na innych narodowościach czy innych nawet wyznaniach, które tu zagoszczą, czy czasowo, czy bo Nie ukrywajmy, większość uchodźców traktuje nasz kraj jako schronienie, szałas tego rodzaju na drodze do jeszcze lepszego mirażu zachodniego typu Francja, Niemcy, Anglia. Moim zdaniem my możemy tylko na te, jeżeli okażemy swoją gościnność i zechcemy się z tymi ludźmi chociażby porozmawiać, zaprzyjaźnić, możemy tylko na tym skorzystać i miasto też może na tym skorzystać. I nie może być tylko tak, że uwielbiamy kuchnię arabską, uwielbiamy kuchnię żydowską, ale broń Boże Żyda i broń Boże Araba byśmy nie chcieli poznać, czy być z nim, nie wiem, w jednej kawiarni może. Mam nadzieję, że nigdy nie doczekam czasów takich, kiedy będą tramwaje, czy będą kawiarnie tylko dla Polaków, tylko dla katolików.
My na mecz przyjechaliśmy. Lech Poznań gra z podbeskich ziem. My z końca Polski żeśmy przyjechali kibicować. Jestem taki, wie pani, bezstronny, także nie mam na to w ogóle wpływu i nie zajmuję się polityką. No, że niech zrobią tak nasi ludzie, którzyśmy wybrali, żeby było dobrze. Niech ci ludzie przyjadą, tylko żeby po prostu to było wszystko w naszych granicach. Tylko widzę, że w pewnym momencie religia, ja też jestem bezstronny, akurat taki pośrodku, że islam i chrześcijanie raczej nie potrafią się chyba dogadać, wie pani. Ja jestem za, trzeba pomagać, ale żeby z tego nie było coś złego. Uciekam na mecz.
No, witamy Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy na INEA Stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Sobota, 12 dzień września. Dzisiaj jesteśmy z Państwem na meczu Lecha Poznań z Podbeskidziem Ziemi Bielsko-Biała.
Radio Merkury, Poznań.
Poznańska policja zbada, czy podczas sobotniego meczu Lecha z Podbeskidziem kibice złamali prawo. Na stadionie pojawiły się wulgarne okrzyki pod adresem uchodźców. Był też transparent z napisem: to dla nas oczywiste i proste, nie chcemy uchodźców w Polsce. Posiadamy nagrania z monitoringu, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
Te nagrania będą poddane analizie prawno-karnej. Uzgodnimy również...
Doktor Natalia Bloch, Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza.
Problem generalnie polega moim zdaniem na tym, że my stworzyliśmy sobie takie równanie. Uchodźca równa się muzułmanin równa się terrorysta, co całkowicie zwalnia nas z jakiegokolwiek poczucia solidarności z tymi osobami jako ludźmi w potrzebie, jako ludźmi cierpiącymi, jakiejkolwiek odpowiedzialności za nich, chociażby w zakresie zorganizowania ich przyjazdu tutaj, uruchomienia programów integracyjnych itd. I to wiązanie obecnego uchodźstwa z religią muzułmańską i z przemocą, która jakoby w tę religię miała być wpisana, jest myśleniem absurdalnym, ponieważ jakby szukanie przyczyn różnego rodzaju ideologii przemocy w religii do niczego nas nie zaprowadzi, bo na tej samej zasadzie możemy, nie wiem, traktować powiedzmy zbrodnie kolonializmu czy nazizmu jako wytwory kręgu kulturowego chrześcijaństwa. Możemy mówić, że nie wiem, że Ira walczyła pod sztandarami katolicyzmu, że w Birmie współcześnie muzułmanie są dyskryminowani przez reżim buddyjski. A mamy na to wszystko na przykład Breivika, który dokonał zamachu terrorystycznego, w ogóle nie odwołując się do jakiejkolwiek religii. Tak, religia jest to tylko i wyłącznie, jeżeli w ogóle, to pretekstem, a nie przyczyną. I sprowadzanie wszystkiego gdyby do tego jednego aspektu wyznaniowego zupełnie gdyby zamazuje nam obraz świata i oddala nas od poszukiwania faktycznych przyczyn konfliktu, z którymi mamy obecnie do czynienia. Oczywiście to jest taki prosty mechanizm, który pozwala nam odnajdywać się w rzeczywistości. Tak, tworzymy taki biało-czarny obraz świata, złych muzułmanów, którzy są w ogóle przyczynami wszystkiego złego, co się obecnie dzieje. I to samo dotyczy kwestii integracji. Pomyślna integracja nie jest uzależniona od wyznania imigranta czy uchodźcy. Pomyślna integracja jest uzależniona od skutecznych i przemyślanych programów integracyjnych. Nam się teraz wydaje, że mamy ten obraz twierdzy Europy i nam się wydaje, że my jesteśmy tym nowym, wspaniałym światem, do którego teraz wszyscy próbują się dostać. A musimy pamiętać o tym, że większość kosztów i wyzwań związanych z przyjmowaniem uchodźców dotychczas brały na siebie kraje, które my nazywamy krajami trzeciego świata. Tak, to jest naprawdę niewielki odsetek osób, które trafiają i trafią do Europy, ponieważ większość z nich jest w krajach ościennych, tak, 2 miliony w Turcji, 1 milion uchodźców w Libanie, w maleńkim Libanie, który liczy sobie zaledwie 5 milionów mieszkańców i który razem z uchodźcami syryjskimi przyjął też uchodźców palestyńskich, których wcześniej przyjęła Syria, tak? To jest Irak, W życiu byśmy nie pomyśleli, że Irak jest krajem, który przyjmuje uchodźców, bo nam się kojarzy tylko z krajem wysyłającym. To jest Jordania. Po pierwsze, żebyśmy jakby nam się nie wydawało, że jakby na nas teraz spada całe obciążenie i cały wysiłek związany z odpowiedzialnością społeczności międzynarodowej za przyjęcie tych osób. Z drugiej strony, wydaje mi się, że powinniśmy sobie jakby wszyscy uświadomić to, że żyjemy w spokojnym, wolnym i relatywnie zamożnym świecie, jest rzeczą wspaniałą, ale też w dużej mierze przypadkową, że wcale tak nie musiało być, że równie dobrze każdy z nas mógłby być w pozycji tych osób i nie trzeba nawet daleko sięgać pamięcią wstecz do naszej własnej historii, żeby zobaczyć, że bardzo często my znajdowaliśmy się dokładnie w tej samej pozycji, to znaczy my z różnych przyczyn, i to nie musiała być ostateczność, to nie musiało być bezpośrednie zagrożenie życia, żeby stąd uciekać, tak? To są cała historia wyjazdów z PRL-u, poczynając od wprowadzenia nowego systemu po zakończeniu wojny, później przez okres stanu wojennego cała emigracja solidarnościowa, czy też na przykład emigracja XIX-wieczna. Tak, olbrzymie fale Polaków, które wypływały na statkach do obu Ameryk, nie tylko do Stanów Zjednoczonych, też na przykład do Brazylii. Tak? I tutaj też ta dyskusja, czy to była to emigracja polityczna, czy to była emigracja ekonomiczna. Tak? Ci ludzie uciekali przed skrajnym zubożeniem, które było konsekwencją polityki państw zaborczych. Tak? I wtedy też w Stanach Zjednoczonych oczywiście gdzieś tam w tak zwanej opinii publicznej na skrajnej prawicy pojawiały się głosy, że tak, my potrzebujemy oczywiście imigrantów, ale tych z Europy Środkowo-Wschodniej to tak niekoniecznie, nie? Bo to takie brudasy, niecywilizowane, kradną, lenie, pracować nie potrafią i w ogóle przestępcy i tak dalej. I dopiero tajna misja ówczesnego szefa Ellis Island, to był taki główny ośrodek recepcyjny, przez który te całe fale migracyjne przechodziły, ta jego tajna misja do między innymi Rosji i Polski ukazała jak gdyby ogrom tragedii sytuacji, która tutaj miała miejsce, tak jakby tych splątanych nierozerwalnie czynników politycznych i ekonomicznych, które sprawiały, że ci ludzie nie byli w stanie tutaj normalnie funkcjonować. I dopiero jakby naciski, jego taki bardzo emocjonalny i odwołujący się do empatii raport sprawił, że ta polityka w stosunku do przyjmowania nas, Europejczyków Wschodnich, wówczas w Stanach Zjednoczonych, bardzo się zliberalizowała.